Kłaniam się. Dzień dobry Państwu. Beata Gwoździewicz, a ze mną, dzień dobry Panie Profesorze,
dzień dobry.
Profesor doktor habilitowany inżynier Maciej Bagiński, zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej do spraw rozwoju i internacjonalizacji. Tak, dobrze?
Tak, dobrze.
Panie profesorze, system kształcenia doktorantów w 2019 roku został przebudowany, to dzięki Konstytucji dla Nauki. Te zmiany były potrzebne. Tak,
były potrzebne. To znaczy,
co się zmieniło? Jakie zmiany?
Wyzwania, które zostały postawione przed szkołami, przed systemem, można tak powiedzieć, były takie, że było bardzo dużo doktorantów, którzy nie otrzymywali stypendium, musieli w związku z tym pracować i system był rozmyty. Polegało to na tym, że doktoranci często nie byli w stanie dokończyć tych studiów doktoranckich, które były. Poza tym to rozmycie polegało na tym, że studiowało się na różnych wydziałach. Że doktorat to nie był twór uczelniany, tylko był nadawany przez poszczególne wydziały. I stworzenie tego systemu ujednoliconego szkół doktorskich to jest taki krok w kierunku Europy. W wielu krajach właśnie tak jest, że są te szkoły doktorskie. Ten system jest ujednolicony, standaryzacja, wiele przedmiotów i tak dalej. I tak naprawdę doktorat jest nadawany przez uczelnie, w tym wypadku u nas przez rady dyscyplin, które są na uczelniach. Także takie było założenie. No i to założenie się sprawdziło w dużej mierze, dlatego że mamy koniec pierwszego cyklu, który jest, i ten koniec pierwszego cyklu pokazuje, że sprawność tych szkół doktorskich jest znacznie większa niż poprzedniego systemu. Tam było, mimo że było więcej tych doktorantów, to jednak spora część nie kończyła się sukcesem te studia, nie było tego doktoratu. W niektórych obszarach ta sprawność była nawet nie większa niż 20%.
Czyli zaczynali
chętni,
tak?
Tak, a później się to wszystko...
A potem się rozmywało.
Rozmywało się i to w najróżniejszych dyscyplinach to było i obszarach. Na przykład w medycynie też bardzo dużo takich osób było, które było, jak to się mówi, przechodzeni doktoranci, no bo ci lekarze po prostu brali dodatkowe dyżury, brali dodatkowe zajęcia. Tak samo, żeby się utrzymać, a nie mając stypendium, musieli inni doktoranci w innych obszarach pracować. Jak się pracuje na pełnym etacie, no to trudno realizować w naukach, zwłaszcza eksperymentalnych, doktorat.
Także a teraz ta zmiana, to doktorant dostaje stypendium.
Wszyscy doktoranci muszą dostawać stypendium. Dostają te stypendia albo bezpośrednio z uczelni, czyli z subwencji takiej, które uczelnie dostają, albo musi to dostawać z jakiegoś projektu, czy też z jakiegoś innego źródła, z jakiejś fundacji, gdzie często te dodatkowe pieniądze są tak naprawdę dodatkiem do już istniejącego stypendium. Więc te uczelnie, które na przykład są w inicjatywie uczelni badawczych, czyli są tak zwane research universities, to oni mają dodatkowe środki i w wielu wypadkach przyznają dodatkowe stypendia. Ale można też dostawać takie dodatkowe stypendia na przykład z projektów naukowych, jak mamy takie agencje typu NCBR, NCN, czy też dla młodych naukowców granty, to oni są w stanie w tych grantach otrzymywać dodatkowe pieniądze. Tam są specjalne regulacje odnośnie tego i niektórzy, powiem szczerze, doktoranci, no to jest troszeczkę system nasz taki, że można brać więcej niż jeden, nawet więcej zarabiają niż adiunkci, którzy są na tej samej uczelni,
no właśnie,
już z doktoratami.
Chciałam spytać, bo jeśli podwójnie są wynagradzani?
Nasze prawo tego nie zabrania. W wielu europejskich krajach jest takie rozwiązanie, że jak się dostaje jakieś dobre stypendium, a jest szansa na jeszcze lepsze, to jak się dostanie to jeszcze lepsze, to trzeba zrezygnować z tego pierwszego. U nas takiej reguły nie ma.
Można przyjąć oba.
Można przyjąć oba, można dodatkowo mieć dodatkowe wpływy. Ustawa początkowo próbowała regulować, że nie można być zatrudnionym jako asystent, ale dzisiaj już po tych nowelizacjach, które były tam chyba w zeszłym roku, czy na początku tego roku, to zostało to z powrotem przywrócone. Także właściwie doktorant nie ma ograniczenia, jeżeli chodzi o pracę. To jest układ między nim, a tym, powiedzmy, jego opiekunem i uczelnią i regulaminem. regulaminem. Na niektórych uczelniach te regulaminy trochę zawężają te możliwości, bo jeżeli są wymogi na przykład czasowego przebywania i uczestniczenia w różnych aktywnościach na uczelni, no to w sumie nie ma czasu na pełnoetatową pracę poza uczelnią.
No to jest akurat zrozumiałe, ale ja tak może w dziwnym świetle zabrzmi pytanie, które chciałam teraz zadać, jako że pan powiedział o tych finansach, bo chciałam spytać o to, czym kierują się osoby aspirujące do uzyskania tytułu doktora w pana opinii? Czy decydują, bo chcą się rozwijać naukowo, czy też są to inne motywacje? Tutaj mówił pan o tych finansach, że mogą być nawet wyższe niż płaca adiunkta, więc to jakby to znaczy, zrozumiałe.
Czasie, kiedy dana osoba myśli o podjęciu jakiejś decyzji o studiach doktoranckich, to musimy pomyśleć jakby o dwóch etapach. O tym okresie, kiedy ona studiuje jako ten doktorant i wynagrodzeniach i ewentualnie tym, co ta osoba robi i po tym, co będzie się działo. Ten pierwszy okres jest najczęściej 4, maksymalnie 6-letni zgodnie z ustawą, a to, co się później będzie działo, może dotyczyć kolejnych 30 lat i umiejętności tego człowieka poruszania się w zawodowego w społeczeństwie. I problem jest może nie tyle w Polsce, czyli troszeczkę wszędzie. Otóż na tych studiach doktoranckich może być tak, że on nawet sobie daje radę, jeżeli chodzi o te finanse i że właśnie to, co powiedziałem, że zarabia więcej niż nawet adiunkt, ale później pytanie jest, czy on znacząco więcej będzie zarabiał w przemyśle. Odbiór doktorów, zwłaszcza w naukach ścisłych, technicznych, biologicznych i tak dalej, jest w przemyśle innowacyjnym. Więc te kraje, które mają ten przemysł dobrze rozwinięty i mają takie firmy, które mają jednostki naukowo-badawcze wewnątrz, które potrzebują czasami dziesiątki doktorów wykształconych, no to te osoby, jeżeli to się przekłada na zyski firm farmaceutycznych, paliwowych, produkujących jakieś komputery czy elektronicznych i tak dalej, to tego typu doktorzy zarabiają tam krocie. Znacząco więcej niż taki ktoś, kto nie ma wykształcenia tego poziomu doktoratu. Natomiast jeżeli ktoś patrzy na firmy takie przeciętne, które produkują cokolwiek, to pojedyncze osoby są potrzebne, ale nie ma tych całych wydziałów takich naukowo-badawczych, wewnętrznych. No i to wtedy oznacza, że taki ktoś może być sfrustrowany po zakończeniu studiowania, że on właściwie ma ofertę pracy podobną do tej osoby, która nie ma tego stopnia doktora. I to jest taki przypadek w wielu obszarach w Polsce. Bo niestety, jeżeli ktoś nie wiąże swojej kariery z uczelnią, co jest naturalne, że tam później ten doktorat jest potrzebny w karierze, tylko myśli o przemyśle, no to niestety, ale no ta praca może być w różny sposób oceniana.
Niedoceniona też.
Niedoceniona. I mamy nawet takie przypadki zarzucenia doktoratu z tego powodu, że dzisiaj doktoratu nie można ukryć, bo mamy BIP i tam inne, prawda, bazy danych. I mieliśmy już takie przypadki, bardzo, bardzo pojedyncze w tamtym starym systemie, na razie w tym nowym nie było, że po prostu osoba złożyła pracę, ale nie podeszła do obrony i tak dalej, bo uważała, że to może jej przeszkadzać w jakiś sposób. Takie patologie też się zdarzają w Polsce. No w innych krajach, no niestety nie, ja tu taki przykład podaję. Na szczęście, no jak są firmy na przykład, które produkują bardzo specjalistyczne oprogramowanie, no to żeby napisać oprogramowanie, potrzeba informatyka, ale żeby zrozumieć równania, które są potrzebne, żeby napisać to oprogramowanie, to już trzeba mieć poziom doktoratu. No i taka firma może zatrudniać, nie wiem, nawet 100 ludzi, którzy ma wykształcenie z różnych obszarów tego dla tego działania, w którym jest potrzebna ta wiedza konkretna na przykład, tak? Załóżmy biofizyka, załóżmy, nie wiem, matematyka, bankowość, czy tam inne rzeczy takie, które są potrzebne, żeby zrozumieć, tak? Napisać program to robią informatycy, ale pracować algorytm, czy sposób na przykład oceny ryzyka i ustalenia stawek po to, żeby ustalić stawki na przykład w jakiejś ubezpieczalni, to już jest wyższa matematyka.
I wyższy poziom. W 2020 roku było w Polsce 135 szkół doktorskich. Czy nowe wciąż powstają? Kto może założyć taką szkołę doktorską?
Przede wszystkim są pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o to, że szkoły doktorskie muszą być prowadzone przez dyscypliny, więc są pewne wymagania co do liczby tych dyscyplin, które mogą tworzyć szkołę doktorską i co do jakości tych dyscyplin. Dotyczy to ewaluacji, która była robiona zarówno tam na początku, kilka lat temu, jak i teraz, która miała miejsce, więc te dyscypliny, które mogą wchodzić w skład szkoły doktorskiej, tworzyć tą szkołę, to musi być przynajmniej B+, tak? A w większości przypadków te dobre uczelnie mają te kategorie A+, A, najwyżej B, więc te wymogi nie są aż takie wielkie, ale niestety trzeba mieć też zaplecze finansowe, zaplecze badawcze, bo proszę zwrócić uwagę, że szkoły doktorskie organizują tylko i wyłącznie kształcenie. Natomiast w naukach eksperymentalnych, ścisłych, biologicznych i tak dalej, tam potrzebne są również pieniądze na badania i tego szkoły nie zapewniają. To musi zapewnić uczelnia, instytut, na przykład Panowski badawczy. To muszą zapewnić granty czy z jakichś pieniędzy innych, które posiadają uczelnie, wydziały i promotorzy. I to już jest większy problem. To między innymi decyduje o tym, że nie wszyscy doktoranci, którzy w ramach nauk tych eksperymentalnych chcieliby skończyć w ciągu 4 lat, mogą to zrobić, bo to zależy w dużym stopniu od finansowania. W nauce polskiej nie ma za dużo pieniędzy. Jakby każdy samodzielny pracownik, który może prowadzić doktoranta, chciał mieć swój własny grant, to takiego budżetu Polska nie ma.
No to panie profesorze, w 2019 roku zaczęło się to kształcenie na nowych zasadach, a więc teraz kończy się ten pierwszy okres 4-letni, w którym pierwsi absolwenci będą kończyć te szkoły doktorskie. Każdy z nich kończy z tytułem doktora i czy właśnie po 4 latach, czy ma pan już jakieś szacunki, że to się będzie przedłużać?
Ja powiem o takiej inicjatywie. Otóż te 130 kilka szkół doktorskich, to jest ta liczba taka globalna w sensie Polski, ale około 40 szkół doktorskich w Polsce jest tak formalnie mniej czy bardziej włączonych w takie forum szkół doktorskich. Koordynuje to forum Uniwersytet Łódzki i pani profesor Świątek. I powiem szczerze, że my się spotykamy co miesiąc online i wiele rzeczy się tam przekazuje i z naszych wstępnych ocen dotyczących sytuacji po 4 latach wygląda, że ona nie jest zła i że ta sprawność może być nawet 70% w porównaniu do tych poniżej 20. Co więcej, powiem, że po drodze trochę osób odpada, ale znacznie mniej odpada. Również jest to systemowe rozwiązanie, ponieważ ustawowo w szkołach doktorskich jest tak zwana ocena śródokresowa po 2 latach i pojedyncze osoby mogą odpaść z powodów merytorycznych. Inne osoby odpadają z innych przyczyn, oczywiście takich losowych, rodzinnych. Też mamy przypadki obcokrajowców, którzy z różnych powodów rezygnują. I po 4 latach w tej chwili część osób, pewna grupa składa. Ja mogę powiedzieć na przykładzie naszej szkoły na Politechnice Gdańskiej, gdzie tych osób, które doszło do 4 roku, to jest około tam 70, a przyjęliśmy tam, nie wiem, około 90 czy tam 80 kilku. I z tych 70 osób, około 20, tak to jest bardzo szacunkowe, będzie się bronić, a pozostałe osoby na różny okres wystąpiły o przedłużenie. Ale to jest normalne. W naszych naukach to jest tak normalne, że wszyscy chcą, żeby oni dokończyli to, żeby się udało, żeby publikacje powstały, żeby te 4 lata to nie jest brzytwa, tak? To jest po prostu taki okres, kiedy oni przestają dostawać stypendium i muszą się skupić na tym, żeby dokończyć te prace badawcze.
Czyli stypendium jest na 4 lata?
Tylko na 4 lata, maksymalnie na 4 lata.
A jak ważny jest poziom tej szkoły doktoranckiej dla uczelni?
No ja sobie nie wyobrażam, żeby uczelnie badawcze nie miały dobrej szkoły doktorskiej, bo po prostu jak się popatrzy na przekrój kadry, to u nas doszło do przewartościowania. Ustawa z 2003 roku w pewien sposób pośredni czy bezpośredni zmuszała wszystkich do robienia habilitacji, później profesur, co się skończyło tym, że mamy w naszym szkolnictwie wyższym odwróconą piramidę. Mamy więcej samodzielnych pracowników etatowych niż tych na dole. I doktoranci są właściwie, można tak powiedzieć nieładnie, największą grupą badawczą, którzy swoje ręce i głowy bezpośrednio przy tych stołach laboratoryjnych stojąc wykorzystują do tego, żeby wykonywać różnego typu badania. Mówię o naukach eksperymentalnych i ta sytuacja jest w związku z tym niesłychanie ważna dla każdej uczelni, żeby tych doktorantów było jak najwięcej i żeby była możliwość realizowania na jak najlepszym poziomie, żeby był wymiar międzynarodowy i żeby były współprace też naukowe z innymi uczelniami, które są zarówno w Polsce, jak i poza Polską, bo rzeczywiście polskie uczelnie coraz lepiej są pozycjonowane w rankingach światowych, ale to wciąż są tam odległe miejsca powyżej 500, tak? Czyli my staramy się nawiązywać kontakty z tymi lepiej pozycjonowanymi uczelniami, żeby ta współpraca była. W niektórych obszarach, czy też dyscyplinach, ten poziom międzynarodowy jest stosunkowo wysoki.
W jakich?
To są nauki najczęściej takie matematyczno-fizyczno-chemiczne, astronomia też, niektóre może nauki w obszarach medycznych też są dosyć wysoko, przypuszczalnie też, słyszałem też, nie wiem czy to jest prawda, ale że też psychologia polska może wysoko stoi, ale nie jestem specjalistą, więc to tylko tak ze słyszenia wiem, ale na przykład w tych naukach, w których ja się poruszam, czyli naukach eksperymentalnych, chemiczno-biologicznych, fizycznych, to publikujemy w bardzo dobrych czasopismach. No nie jest to Science i Nature, ale to w ogóle nie jest ten poziom. My nie jesteśmy w stanie w takiej ilości, nie mamy tyle pieniędzy przede wszystkim, takich zespołów i takich tematów, żeby w takich czasopismach na co dzień publikować. To się zdarza, ale to nie jest typowa sytuacja.
A proszę powiedzieć, czy do szkoły doktorskiej może przyjść ktoś, kto obronił pracę magisterską? Taki człowiek bez żadnego dorobku naukowego.
Może. To w niektórych przypadkach mówimy o tym, że w każdej szkole doktorskiej jest jakiś regulamin rekrutacji. I w niektórych regulaminach jest to punktowane dodatkowo, ale to nie jest wymóg formalny.
A czy doktorat można zrobić z wolnej stopy?
Można, tak, prawo dopuszcza. To każda uczelnia ma regulacje w tej sprawie i to polega na tym, że trzeba na początku znaleźć sobie promotora. Zresztą w normalnej szkole też trzeba mieć promotora od samego początku. Bez promotora nie można w ogóle przejść rekrutacji, można powiedzieć. I taki ktoś musi zapewnić tej osobie temat, pieniądze na badania, dostęp do laboratoriów, jeżeli to jest i ten ktoś musi się jakoś utrzymać. To już teraz pytanie, skąd on będzie miał pieniądze na to, żeby utrzymać się i później na końcu przechodzi taką samą drogę, to znaczy musi wykazać, że osiągnął pewien stopień, a później ma, znaczy stopień edukacyjny, taki powiedział, umiejętności, które są wymagane w szkołach. Może to zrobić alternatywnie, no i później jest poza szkołą. Obrona pracy, zdawanie egzaminu doktorskiego, recenzje i cały ten proces nadawania stopnia doktora odbywa się poza szkołami.
O Politechnice Gdańskiej właśnie chciałam teraz porozmawiać. Ilu doktorów wykształciła Politechnika w tym starym systemie? Ile kształci teraz?
To znaczy, w tym starym systemie każdy wydział miał swoją statystykę. I były takie wydziały, które miały dużo doktorantów. Ja tej statystyki nie znam, ponieważ mimo, że się zajmowałem studiami doktoranckimi, ale to dotyczyło wydziału chemicznego, myśmy przyjmowali do 40 doktorantów rocznie w tamtym starym systemie. i nasza sprawność była stosunkowo wysoka, ona była na pewno wyższa niż 50% w skali tych 6 lat, jeżeli policzyć te. Więc tego było, można powiedzieć, sporo. Warto też powiedzieć, że studia doktoranckie w Polsce w czasie stanu wojennego zostały zawieszone i przez 10 lat w ogóle nie było studiów doktoranckich. One ruszyły, czy też mogły ruszyć na początku lat 90. Ja byłem w pierwszym roczniku nowej ery, można tak powiedzieć, gdzie te studia doktoranckie startowały. Wtedy przyjęto na studia doktoranckie w 90. chyba pierwszym roku tylko 5 osób. Także to były w ogóle same początki.
Natomiast tym bardziej się cieszę, że mogę z panem tak, siedzieć i spotkać.
Tak było. Z tamtego okresu powiem szczerze, że wiele osób, które uczestniczyło w tych studiach doktoranckich w tamtym czasie, no dzisiaj jest profesorami. Także to były dobre studia doktoranckie, powiem tak trochę patrząc na tą historię. Natomiast jeżeli chodzi o ten system nowy, bo powiedzmy jest taki, że są limity, które ustala każda uczelnia, bo to jest związane z tym, że każdy doktorant musi dostać stypendium, prawda? Ono jest mniej więcej tam pewnym procentem wynagrodzenia profesora. To jest mniej więcej tam między 2,5 a 3 tysiące złotych na rękę, tak można powiedzieć, tam z różnymi jakimiś dodatkami i są również obciążenia. I nasza uczelnia na przykład jest gotowa przyjmować 100 osób rocznie na te wszystkie dyscypliny. Przy czym niestety ze względu na te słabe zainteresowanie i to dotyczy wszystkich szkół doktorskich całej Polski, to jest też problem trochę na całym Zachodzie. Młodzi ludzie, nie wszyscy są gotowi podjąć to wyzwanie 4-5 lat ciężkiej pracy, nawet za cenę tego, że będą lepiej być może później
wynagradzani.
Nawet w tych systemach zachodnich, gdzie rzeczywiście tak jest. To też jest związane z tym, że to wymaga od samego początku, to znaczy zarówno w szkole średniej trzeba mieć dobre podejście do nauki, tak? W szkole później na pierwszym i drugim stopniu. No, my mamy pewne wymogi, jeżeli chodzi o tą rekrutację, bo to są badania. No,
tutaj nic łatwo nie przychodzi.
Absolutnie, trzeba się wykazać swoją własną inicjatywą, pomysłami,
publikacjami?
Też, ale to się robi w wielu wypadkach wspólnie z promotorem, czy też z innymi członkami zespołu. Na etapie rekrutacji, tak jak powiedzieliśmy, nie ma wymogów, że ktoś już musi mieć jakieś osiągnięcia, ale często osoby, które przychodzą, to są osoby, które już wcześniej, mówimy o Polakach, którzy już wcześniej trochę się zaangażowały w pracę taką badawczo-naukową gdzieś tam w zespołach. Plus w tej chwili to, co jest na Zachodzie, umiędzynarodowienie, czyli zagraniczni doktoranci. Na Politechnice Gdańskiej mamy około 30% tych doktorantów zagranicznych, ale nie są to kraje zachodnie. To są różne kraje. Najwięcej mamy, jeżeli dobrze pamiętam, chyba z Indii i z Pakistanu. Te dwa kraje dominują, jeżeli chodzi o zagranicznych doktorantów.
I to są doktoranci, którzy tu przyjechali zrobić doktorat,
tak,
czy też studiowali wcześniej?
Mało która osoba jest taka, która wcześniej była w Polsce. Często to są osoby, które po raz pierwszy przyjechały w ogóle do Europy, można tak powiedzieć. Także, ale to są osoby z tych obszarów, na przykład takich matematyczno-fizyczno, tam chemicznych, stosunkowo dobrym poziomie. To w pojedynczych przypadkach jesteśmy z nich bardzo zadowoleni, a dobry poziom też reprezentują. No, nie mając polskich doktorantów chętnych, i to mówimy generalnie o Polsce, no to taka sytuacja jest koniecznością. W Europie Zachodniej współczynnik umiędzynarodowienia przekracza nawet w niektórych przypadkach 50%, nawet 60% dochodzi, czyli tylko 40% z danego kraju doktorantów jest w niektórych szkołach z tego kraju, a reszta to wszystko jest z innych krajów europejskich czy pozaeuropejskich, również z krajów azjatyckich. Tam jest olbrzymia presja. W takich Indiach ze względu na przeludnienie, no to jest olbrzymia presja. Tam są też ograniczenia. Chodzi o to, że tam są płatne też studia doktoranckie i część osób na przykład nie stać na to, żeby opłacać, więc tutaj mając stypendium plus jeszcze możliwość przebywania, otrzymania europejskiego doktoratu, to jest bardzo ważne. Także to jest No i same wymogi. Ja przypuszczam, że każda szkoła stara się, żeby był jak najwyższy poziom. Politechnika Gdańska już wiele lat temu postawiła na tą jakość. Uczestniczyłem w tym procesie, zdobywając pieniądze na różnego typu programy, które wspomagały poprzednie studia doktoranckie. I na przykład my mamy w tej chwili w szkole 14 dyscyplin. Wszystkie dyscypliny, wszystkie zajęcia prowadzą w języku angielskim, nie tylko ze względu na to umiędzynarodowienie. Oprócz tego mamy sytuację, gdzie ocena śródokresowa jest wykonywana w składzie międzynarodowym. Staramy się i mam nadzieję, że to zostanie utrzymane, że we wszystkich dyscyplinach będą członkowie z zagranicy.
Czyli skład profesorski tak oceniający jest,
tak.
jest międzynarodowy.
Tak jest. I oprócz tego mamy sytuację taką, że te raporty w związku z tym są po angielsku. Staramy się też zachęcać i to się udaje w dużym stopniu. W tej chwili widzimy, że tak jest, bo już mamy tych pierwszych absolwentów, że oni piszą prace doktorskie również w języku angielskim, bo to jest język nauki międzynarodowy. I w związku z tym też staramy się, żeby były pieniądze na staże, na konferencje i tak dalej, z tych różnych projektów. Więc ten poziom jest wysoki. Wymagamy certyfikatu języka angielskiego B2. Na wejściu, a nie na końcu, tak jak ustawa wymaga. Więc tutaj jest problem, że oczywiście już jest taka bariera na samym wejściu, więc to też może w jakiś sposób, nie wiem czy odstraszać, ale może nie zachęcać, o tak powiem, że doktorantów, kandydatów, którzy na przykład są może z innych uczelni, może wolą iść na przykład na takie uczelnie i tam, gdzie są szkoły doktorskie, gdzie się tylko edukacja odbywa po polsku, bo są Polakami, bez tych wymogów.
Jakie to są szkoły w Polsce takie?
Które? Szkół, które mają w 100% kształcenie w języku angielskim, można policzyć na palcach jednej ręki.
Odwrotnie. Czy taki kandydat, mówił pan profesor, do szkoły doktorskiej nie musi mieć żadnych takich osiągnięć naukowych jeszcze, tak? Ale dobrze, żeby miał taki wykrystalizowany kierunek badań, które chce prowadzić.
Tak, to znaczy...
Żeby miał taką precyzyjną...
To znaczy on musi przede wszystkim...
Precyzyjne spojrzenie.
W rekrutacji, chyba wszędzie, bierze się pod uwagę jakieś oceny z tego przebiegu studiów pierwszego czy drugiego stopnia. No to jest jakaś miara, tak? Patrzymy na te przedmioty, tam bierzemy wszystkie te przedmioty pod uwagę, no bo jak już ktoś kończy chemię, idzie na chemię, no to wiadomo, że to nie jest tak, że tam nie ma geografii, tak? Czyli że trzeba... Więc to jest jeden element, jedno kryterium. Drugie kryterium to na przykład jest rozmowa kwalifikacyjna, która się odbywa.
W języku angielskim.
W języku angielskim. Oczywiście, jeżeli to są osoby z zagranicy, to my to przeprowadzamy online, no bo inaczej się nie da. Te osoby jeszcze nie mają
wiz. A czym muszą się wykazać te osoby z zagranicy?
No one muszą się wykazać, przede wszystkim muszą znaleźć sobie promotora. Mamy listę promotorów, które publikujemy co roku. Te ankiety są co roku, proszę państwa, odnawiane, żeby były aktualne i żeby ci kandydaci widzieli aktywność tych swoich promotorów. Oni muszą znaleźć promotora. Promotor musi z nimi przegadać tematykę, ich zainteresowania, swoją tematykę. No tu jest taki trochę problem, może nie tyle problem, tylko specyfika nauk doświadczalnych, że ponieważ potrzebne są pieniądze na badania, więc doktorant sam siebie nie może zaproponować jakiegoś tematu, który na przykład nie jest możliwy do przeprowadzenia ze względów finansowych. Więc to jest oczywiście umowa, że
ale
ja
może
mam...
może znaleźć sponsora.
Na nie. Badania tego typu nie. To jego promotor jest właściwie tym sponsorem. Jest promotor matematykę, na którą ma pieniądze, albo stara się o pieniądze, albo właśnie ma. I on szuka tych ludzi, którzy pomogą mu realizować te projekty. I wtedy jest to sprofilowane. On szuka takich osób, które już potrafią w tym obszarze działać. Jakieś techniki znają, mają pewną wiedzę w takim czy innym obszarze i później na przykład w momencie, kiedy już dostaną się na te studia doktoranckie, czyli do szkoły doktorskiej, to będzie się dodatkowo ta osoba uczyła. Ja mam przykład ze swoim doktorantem, który spoza Polski, który w ciągu 2 lat się potrafił nauczyć kilkunastu technik badawczych, co nawet było ciężkie do jakby uwierzenia przez innych, że to tak można. No można, jeżeli się ma osoby...
Pasję.
Nie tylko. I ma się pomoc. Ma się pomoc osób, które są już doktorami albo na doktorantami na starszych latach, którzy już to potrafią, i przekazywanie tej wiedzy wewnątrz grupy i rozwijanie tych osób się odbywa w grupie.
Czyli ten zespół jest ważny, to nie jest pojedyncza osoba. Doktorant nie jest sam w sobie, tak? Taki zawieszony w próżni, tylko musi współdziałać.
Jeżeli to są nauki eksperymentalne, zwłaszcza mówimy o Politechnice Gdańskiej, to raczej tak. Jeżeli byśmy na przykład mówili, nie wiem, o studiach historycznych czy coś takiego, to w ogóle to inaczej wygląda. Również samo przedłużanie czy też kontynuacja tych studiów ma związek z tym projektem, bo proszę sobie zwrócić uwagę, tak mówiąc kolokwialnie, jeżeli ktoś pracuje nad szczepionką na COVID, to się nie może wydłużyć do 7 lat czy tam do 6, tak? A jak ktoś pracuje na przykład i robi doktorat z jakichś tam historycznych, powiedzmy, spraw związanych ze średniowieczem i bazuje na źródłowych materiałach, które w bibliotekach leżą 500 lat, więc jak one poleżą 503 lata, to się nic nie stanie, prawda? Ani temu doktoratowi, ani tej osobie, ani projektowi. A jak ktoś ma pieniądze na projekt, to musi go zrealizować w konkretnym czasie i ma wtedy problem, jeżeli nie ma tych ludzi.
Mówił pan profesor o tych doktorantach z zagranicy. A czy może są Polacy, którzy chcą doktorat robić za granicą?
Są. Takie osoby też są. Tylko w tej chwili jest też taka sytuacja, że nie ma chyba takich do końca statystyk. Nikt nie prowadzi takich statystyk. Pojedyncze osoby, które kończyły, ja wiem, jak ja byłem już pracownikiem, że mieliśmy takich magistrantów, którzy mówili, że będą chcieli studiować i udało im się, wyjechali i tam w różnych miejscach. Dzisiaj ma na to wpływ, oprócz chęci oczywiście, aspekt finansowy, bo te stypendia na Zachodzie wcale nie są takie wysokie. I w związku z tym, jeżeli ktoś nie ma wsparcia na przykład rodziny, to jest problem. Nie zawsze można dostać takie stypendium, które w 100% pokryje koszty życia, funkcjonowania i tak dalej. Druga sprawa jest bardzo ciężko. W wielu krajach takich zachodnich, a zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, to tam, prawda, nie pracuje się przy doktoracie 30 godzin, tak jak u nas jest wpisane w regulamin, tylko tam się pracuje 50 godzin, tak? Więc niektórzy mogą uważać, że, prawda, europejski life balance jest zaburzony, więc on nie będzie studiował tam, czy w tych miejscach. No to jest kolejna sprawa. Później też są aspekt być językowy. Też w niektórych krajach może oprócz tego angielskiego trzeba znać inny też język, żeby...
Danego kraju,
żeby na przykład... Także jest wiele takich barier, mniejszych czy większych, ale są oczywiście pasjonaci. Ja bym powiedział, że łatwiej jest zrobić w dobrej szkole doktorskiej studia te doktoranckie i doktorat na tej uczelni i później wyjechać na staż podoktorski gdzieś do dobrych ośrodków, które dają możliwość rozwoju dalszego, i wtedy człowiek się będzie decydował, co dalej ze sobą zrobić. Czy będzie pracował w przemyśle, czy na uczelni, czy w Polsce, czy w Europie. Dzisiaj mówimy o tej przestrzeni badawczej europejskiej, więc to jest wszystko do rozważenia.
A co to jest takiego umiędzynarodowienie szkoły doktorskiej?
No, na to się składa właśnie procent doktorantów, którzy są spoza Polski. Na to się składa to, czy na przykład językiem wykładowym, czy nie, jest język angielski.
Tak jak u nas.
Tak jak u nas na Politechnice. Na to się składa to, czy ci doktoranci uczestniczą w tym życiu międzynarodowym, czyli wyjeżdżają na konferencje, jak często, czy na staże wyjeżdżają, też jak często, jakie to są staże, do jakich ośrodków. Również, czy są współprace, czy publikacje, które są efektem prac doktorskich, są wespół z zespołami spoza Polski. Więc to są takie, bym powiedział, niekoniecznie takie wymierne. Niektóre są policzalne, niektóre nie. I wtedy ta rozpoznawalność takiej uczelni może być lub nie może być większa. I my na przykład jako uczelnia Politechnika Gdańska jesteśmy w takiej inicjatywie Enhance. To jest program taki Erasmus+, można powiedzieć. I gdzie ileś tam politechnik, głównie te technicznych się zjednoczyło wespół, żeby takie pewne inicjatywy wspólnie prowadzić. No i wiem, bezpośrednio można powiedzieć z obrad Senatu, gdzie tam jestem członkiem, że właśnie była informacja podana, że rektor ETH, tak, czyli to jest super dobra uczelnia techniczna w Curychu, był zachwycony Politechniką Gdańską. Pierwszy raz był w Gdańsku, pierwszy raz był na Politechnice, więc czasami jest tak, że my nawet nie wiemy, że my tak daleko aż nie odbiegamy, bo te parametry pozycjonowania polskich uczelni są oparte trochę na takich wyśrubowanych
Ostatnio okazały się takie dane, z których wynika, że naukowcy z Politechniki Gdańskiej są wśród 2% światowych naukowców, więc to jest...
Na każdej uczelni jest jakaś grupa, natomiast nie znam nazwy, nie pamiętam tej nazwy, ale Elsevier, to jest ten wydawca naukowy, zaproponował 3 uczelnie właśnie ze względu na ten parametr, o którym pani redaktor wspomniała, do jakiejś nagrody. I to jest nawet gdzieś tam w mediach się pojawiło i tylko 3 uczelnie z Polski zostały nominowane. Politechnika Gdańska, Uniwersytet Jagielloński i uczelnia chyba ta, ja nie, żeby nie, nie teraz w Opolu, która tam jest. Także to pokazuje, że niewiele jest tych
ośrodków takich.
Mhm. No, to jest kwestia, ten parametr mówi, jak dużo cytowań mają naukowcy w danej obszarze dyscyplinie.
No, a no, tak naprawdę to jest ważne.
To jest ważne, bo to jest miara jakości ich prac.
Mówiliśmy o tym, że ta praca doktoranta jest ciężka, ale myślę, że praca promotora też jest niełatwa w tym wszystkim. Wielu jest profesorów chętnych na promotorów.
To znaczy tak, to przyrasta, ten wskaźnik. Na przykład na Politechnice Gdańskiej w tej rekrutacji, która się odbyła, ankiet, które pokazywały możliwości uczelni i przyjmowania doktorantów, było ponad 200 kilkadziesiąt było. Czyli tyle mamy, można powiedzieć, potencjalnych kandydatów na promotorów. A przyjęliśmy niecałe 100 osób, czyli można powiedzieć, że tylko co drugi, albo nawet co trzeci prawie potencjalny promotor miał okazję przyciągnąć kogoś. Czyli mamy więcej chętnych promotorów niż nawet kandydatów. Przy czym no, nie będę ukrywał, że trochę mamy z tym problemy, dlatego że pojawia się dosyć dużo ludzi. Jedni są młodzi, wymaga to też szkolenia. Na Zachodzie może ktoś się zdziwi, ale nawet seniorów, profesorów się szkoli. Dlaczego się szkoli? Bo się zmienia prawo, zmieniają się organizacyjne uwarunkowania, a ktoś, kto mówi na przykład, że on już miał 20 doktorów i wszystko było okej, no ale się zmienia to i oni tam muszą przechodzić te szkolenia wszyscy. U nas dopiero zaczniemy te akcje robić. To będzie jeden z wymogów oceny szkół doktorskich. O tym się też dyskutuje, o tym też dyskutujemy na tym forum szkół doktorskich, które mamy.
No to chyba też nie będzie łatwe przejście.
No nie będzie tak łatwe, bo nikt, kto już ma tam profesurę czy doktorat i habilitację.
Nie chce być nauczany.
Nie chce być nauczany, ale to lifelong teaching, znaczy learning, tak? No to jest właśnie to. To jest właśnie to.
Panie profesorze, obyśmy wiedzieli jak najwięcej, obyśmy wiedzieli, że niewiele jeszcze wiemy i wiele możemy wiedzieć więcej na różne tematy i tych doktorantów Politechnika, żeby przyciągała, przypuszczam, jak najwięcej, ale też żeby uczelnia miała za co ich kształcić. Tego życzyć?
No na pewno. No, jesteśmy wśród tych 10 najlepszych uczelni w Polsce, jeżeli chodzi o tą inicjatywę IDUB, tak? I to oznacza, że mamy możliwości przyciągania.
Dziękuję serdecznie. Dziękuję za to spotkanie profesor Maciej Bagiński, Politechnika Gdańska, zastępca dyrektora Szkoły Doktorskiej do spraw rozwoju i internacjonalizacji był naszym gościem. Dziękuję serdecznie Państwu za to spotkanie. Beata Gwoździewicz.